Dobry wieczór, Anna Rympas. W ubiegłym tygodniu w Alei Żeglarstwa Polskiego w Gdyni odsłonięta została tablica Ludomira Mączki, geologa, podróżnika i żeglarza, który na jachcie Maria przez 11 lat pływał po świecie. Ludomira poznałam w Sydney w 1977 roku, gdzie mój Mazurek i jego Maria zupełnie przypadkowo zacumowały burta w burtę. Mówiła mi Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, największa, pierwsza polska żeglarka, która opłynęła świat. Jego największym wyczynem było to, że latami żył na jachcie jak chciał, opowiadała pani Krystyna.
To był fajny kolega, w ogóle był taki dobry kolega, z tym, że no może był nieco dziwny, dlatego że jak myśmy tam stali, to przyszedł chyba Wybicki. I na Wybickim on miał tam odebrać porcję żywności, ponieważ koledzy z klubu w Szczecinie wpłacali określone pieniądze do tego towarzystwa żeglugowego, którego akurat statek szedł tam, gdzie Mączka był, i on mógł za to wybrać odpowiednią ilość żywności ze statku. No i akurat przyszedł Wybicki i właśnie tam Ludek miał coś zabrać. I ja, ponieważ ja byłam z Wybickim bardzo zaprzyjaźniona, więc ja tam do nich poszłam, jak oni przyszli do portu. I co się okazało, że właśnie ochmistrz mi mówi, niech pani temu swojemu koledze powie, że niech on nie bierze wyłącznie ryżu za te 30 tysięcy, dlatego że mówię ryżu, to ja mu dam nawet worek bez żadnej opłaty. Mówi, niech on weźmie czekolady, szynki, dobre konserwy, mówi, bo z tego ja się rozliczam. Mówi, ale ryżu nie chcę, to mówię, a mówi, on bierze tylko ryż. Więc przyszłam do Ludka i patrzę na półce, na Marii, stoją torebki z ryżem. Mówię, Ludek, ty wiesz, tato, ryż, a ja lubię ryż, ale wiesz, no może nie będziesz brał ze statku ryż, ale dlaczego, ja lubię ryż. No i tak żeśmy sobie porozmawiali i nic się nie zmieniło. Ludek dalej właśnie uważa, on lubi ryż, to po co ma być coś innego.
A płynęła kiedyś pani z nim?
Nie, on był ze Szczecina, ja byłam stąd, także nie, ale w ogóle to był taki bardzo, bardzo fajny kolega i zresztą dziwny człowiek.
Ale pozytywnie dziwny.
Och, myślę, że bardzo nawet pozytywny, na swoją niekorzyść, można powiedzieć, bo była taka historia, to już zupełnie ktoś inny opowiadał, że on między innymi szukał ropy, nie wiem, w Ganie czy gdzieś w Afryce. W każdym razie oficjalnie był tam zatrudniony, chyba nawet miał rządowy kontrakt i tam poszukiwali ropy. Ludek był geologiem, no i po określonym czasie stwierdził, że tam ropy być nie może, że tam są takie układy geologiczne, że ropy nie ma. No i naiwny Ludek swoim zamawiającym powiedział, słuchajcie, ja tu nie mam czego szukać, tu nie ma ropy. No to go wysłali do robienia map, bo miał dalej kontrakt, robił mapy, bo tam map nie było jeszcze, były tylko lotnicze, a Rumuni następne 20 lat szukali ropy. Nie dlatego, że nie wiedzieli, tylko dlaczego mieli tam nie pracować i nie brać pieniędzy.
Kilkanaście lat życia Ludomir Mączka spędził na jachcie zaprojektowanym przez jej męża, gdańskiego konstruktora Wacława Liskiewicza. Tablica odsłonięta została przez przewodniczącą Rady Miasta Gdyni Joannę Zielińską i prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusława Witkowskiego.
Jest to postać nietuzinkowa. Jest to postać de facto klasyczna, jeżeli chodzi o polskie losy, bo urodził się we Lwowie w 26 roku, czyli de facto jest rówieśnikiem Gdyni. Zmarł 10 lat temu w Szczecinie, czyli to jest ten okres jak gdyby przemieszczania się narodu polskiego z kresów wschodnich na kresy zachodnie. Po drodze zasłynął tym, że brał udział w znanych rejsach wielozałogowych. Na Bolesławie Śmiałym między innymi, ale potem oczywiście jego najsłynniejszy rejs to jest na Marii, 11-letnia włóczęga po oceanach świata, które wszystkie po kolei zwiedził. Jest to bardzo ciekawa aleja, która może stanowić taki przyczynek do poznawania historii Polski od strony żeglarstwa. Znaczy my dzisiaj honorujemy pana kapitana Ludomira Mączkę, dlatego że jest to aleja żeglarstwa polskiego. Tutaj powinny się znaleźć tablice upamiętniające najsławniejszych polskich żeglarzy i stąd między innymi pan kapitan, który większą część swojego życia, poza oczywiście pływaniem, spędził w Szczecinie, ale sławił polskie żeglarstwo i w związku z tym jak gdyby jemu to się należy to miejsce, no bo Gdynia jest tym takim miastem już od przedwojnia, który jest jak gdyby w pewnym sensie stolicą żeglarstwa polskiego, czy tam centrum tego żeglarstwa i stąd tutaj po kolei honorujemy. Dla mnie każda tablica, która tutaj jest odkrywana, a która zawiera nazwiska może w pewnym stopniu mniej związane z Gdynią, w sensie mieszkania, urodzenia, jest też bardzo ważna, ponieważ ona świadczy o tym, że cała Polska de facto interesuje się morzem, korzysta z niego, pływa, poznaje jego uroki, a nie tylko, jak to niektórzy mówią, 30 km od brzegu kończy się Polska morska. Przykład osób takich jak Zenon Jaskuła, jak Władysław Wagner, w końcu warszawiak, i w pewnym stopniu również pan kapitan Ludomir Mączka, lwowiak, ale no Szczecin też jest tego potwierdzeniem, że to morze oddziaływuje na całą Polskę.
Bezpośrednio po uroczystości zgromadzeni goście byli świadkiem kolejnego wydarzenia, wręczenia trofeum za zwycięstwo w żeglarskim pucharze 90-lecia Gdyni Łukaszowi Trzcińskiemu z jacht klubu Stoczni Gdańskiej, skipperowi jachtu Goodspeed. Puchar ufundował Urząd Miasta Gdyni.
Okoliczność jest nad wyraz ważna. Nie sądziłem, że będę miał zaszczyt przy odsłonięciu tak zaszczytnej tablicy ku czci żeglarza też otrzymać puchar. Puchar, który jest inny niż wszystkie, bo nie ukrywam, że tak jak pani wspomniała, pani redaktor wspomniała, wiele pucharów, ale pierwszy z Gdyni, który łączy parę imprez gdyńskich. A ja wiadomo, Gdynia nad morzem i fajnie, że to jest właśnie puchar z Gdyni. Nie ukrywam, że z Trójmiasta Gdynia jest mi najbardziej bliska.
Trudno było taki puchar zdobyć? Te regaty, w których pan brał udział, to były trudne regaty?
Każde regaty są trudne. Nie ukrywam, że w tym roku bardzo mobilizowaliśmy się, żeby ścigać się na każdą godzinę spędzić na wodzie, brać udział we wszystkich regatach w związku z przygotowaniem do Mistrzostw Europy w 2017. Też wiadomo, że jesteśmy w tym roku byliśmy liderem. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, więc start w każdych regatach wiąże się z tym, że konkurencja nie spuszcza nas z oka. Nie jest łatwo, nawet jak się, a przede wszystkim jak się jest liderem, bo każdy chce nas pokonać. No ale tym razem to my wygraliśmy i my jesteśmy na podium, my zdobyliśmy puchar. Pozostaje się tylko cieszyć i podziękować oczywiście załodze.
Panie Łukaszu, śledzi pan wszystkie żeglarskie regaty światowe, międzynarodowe, teraz Van de Globe na przykład?
Jak najbardziej z zaciekawieniem oglądałem start Van de Globe. On oczywiście nie był tak może spektakularny, tak jak nasze starty, znaczy nasze albo takich mniejszych łódek, bo tam jest wielka przepychanka. Tu wielkie imoki ruszyły z taką na początku tak ospale, ale później ilość łódek, które uczestniczyła wokół, było spektakularne i niesamowite jest to, że nawet na wyścigach Van de Globe, na starcie do regat, jeden uczestnik popełnił falstart, musiał się zawrócić i dobrze, że się zorientował, bo no, nierozsądnie by było przepłynąć świat dookoła i się dowiedzieć, że popełnił falstart.
Czy to jest wyścig, w którym kiedyś pana zobaczymy?
To marzenia są, ale...
Ale był Polak już.
Był Polak, ale to są tak ogromne fundusze, które trzeba zbierać, znaleźć sponsorów. Nie jest to niemożliwe. Ja wciąż wierzę, że my mamy szansę tam wystartować. Kiedyś się uda.
Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ-zachód poza lód.
Zakończenie sezonu w marinach Pomorza potrwa pewnie jeszcze kilka tygodni. W większości z marin łódki stoją już na brzegu. Ja odwiedziłam Gdynię, gdzie spotkałam przy pracy żeglarzy i bosmana, pana Zbyszka.
Zbyszek Bosman z Mariny Gdyńskiej. Trudno ustawić wszystkich ludzi naraz, nie? Jak się tłumaczy ludziom, że tak samo mamy teraz właśnie, że już nie ma wody, a, a ludzie chcą jeszcze myć łódki. Nie? Nieważne, że idzie zima. Wiedzieli o tym, że pora jest taka, że się już zamyka wodę. No, nie mówię, no, kłopotem jest mało miejsca. Przede wszystkim. Nie? Gdyby marina była dwa razy taka, to by akurat było to, co jest potrzebne na dzisiaj.
To zakończenie sezonu to tak właśnie listopad, czy nawet jeszcze później?
Generalnie listopad, koniec października, listopad, tak dopiero ludzie zaczynają wychodzić, bo każdy liczy na to, że jeszcze będzie mógł popływać. Nie?
A będzie mógł jeszcze w listopadzie, pana zdaniem?
Są tacy, którzy lubią, nie? Ja lubię, jak jest cieplej.
Ile jest tych jachtów, które musicie wyciągnąć tutaj na brzeg?
U nas stoi tak około 70 jachtów, nie? Bo tyle mamy miejsca. Mówię, gdybym miał jeszcze raz tyle, to spokojnie bym postawił to, nie? Ale nie ma miejsca. No to, co mamy, to jest, mówię, około 70 jachtów na to, co na parkingu i tutaj, co stoi, bo to wszystko my wystawiamy, nie?
I one wystawione tutaj z wody na brzeg będą stały całą zimę?
Całą zimę do kwietnia, w kwietniu to wszystko musi już mi wyjść i to tak do 20 kwietnia, bo już w maju są imprezy, już zaczynają się regaty małych łódek i muszę mieć cały plac pusty. Nie? Zaczynamy prosić ludzi, żeby się już wystawiali, nie? Ale to jest, mówię, na zasadzie proszenia, że panowie, kończy się już sezon, wystawiamy się, bo potem będzie wszystko naraz. Nie?
Takie wystawienie to tak naprawdę ile godzin trwa i na czym polega? Bo to nie jest tylko wyciągnięcie.
To jest różnie, bo są panowie, którzy potrzebują na to dosłownie pół godziny, łódka jest podstawiona, złapana dźwigiem ustawiona, ale są tacy, którzy to samo robią przez 5 godzin. Nie?
Największa łódka tutaj w marinie to jaka?
Musashi, to jest takie tam okręt 18 metrów, nie? To już takie coś porządnego, nie?
I ile kosztuje przetrzymanie łódki tutaj przez sezon zimowy?
Te duże łódki przez zimę chyba 1400 płacą, te mniejsze 1200-1100.
Za cały sezon?
Za całą zimę.
Jak to jest porównywalnie z Gdańskiem, z innymi marinami na wybrzeżu?
Chyba mamy najtaniej, bo nawet kluby tutaj u nas biorą praktycznie o paręset złotych więcej, nie? Za zimę. A u nas jest, mówię, do tej pory się nie zmieniły ceny, tam chyba o 100 zł tylko wzrosło w ciągu 5 lat, także no, myślę, że to wcale nie jest aż tak dużo, a mówię, wszędzie już jest drożej. Nie? Na pewno do grudnia w tym roku, do pierwszych takich, bo to już muszą porządne mrozy przyjść parę dni, żeby to zamarzło, ale na pewno do końca grudnia w tym roku będą łódki pływały po rybkę.
A ten lód wtedy, jak zamarza na przykład, nie ma wpływu na łódki, które stoją w tym lodzie?
Póki ta łódka stoi w lodzie, nie jest popękany lód, jest wszystko okej. Dlatego mówię, kiedyś tutaj wchodziły nam holowniki z portu kruszyć lód i to akurat było nie tak, bo mówię, lód potrafi lepiej ciąć niż szkło. Ale jak jest łódka stoi w lodzie, jest w całej bryle lodu.
I nikt jej nie rusza.
Nikt jej nie rusza, nic się nie ma prawa stać, nie?
Gdy rzuciłem swój wór na zmarznięty dek, był styczniowy, mroźny dzień. W wachcie było nas trzech, ja, Tom i Jack, dwóch dolin, jeden na ster. Dmuchnęło z Nordist na George's Bank i czas zaczął szybciej biec. Motor warknął raz, potem całkiem zgasł. I wtedy zaczęło się. Zabierz nas na ląd, pomóż znaleźć cichy port. Tak daleko jest dom, ręki łamiesz torn. Zabierz nas na ląd.
Promy i barki wrócą na polskie rzeki, tak deklaruje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz pani premier Beata Szydło. Polskie rzeki, jak zapowiedziała, mogą stać się częścią międzynarodowych szlaków wodnych. Liczą też na to szefowie i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wisły w Gdańsku, moi dzisiejsi goście, inżynier Wiesław Kryński i inżynier Zbigniew Tarchalski. Z radością przyjęli zapowiedź, że ministerstwo liczy na odbudowę 3 międzynarodowych szlaków wodnych.
My jesteśmy byłymi pracownikami kilku polskich firm, zresztą gdańskich, które budowały przez kilkadziesiąt lat bardzo nowoczesne drogi wodne w Czechach, na Łabie i w Ełtawie. I tam przyglądaliśmy się tam nie tylko temu, jaki jest postęp techniczny, jak tam bez przerwy odbywa się jakaś modernizacja tych obiektów na tych drogach wodnych, ale również widzieliśmy sposób przygotowania, kontakty tych ludzi, w ogóle zaangażowanie, zainteresowanie społeczeństwa gospodarką wodną, a szczególnie transportem wodnym. To spowodowało, że myśmy przyglądali się, jak to wygląda w Polsce i porównywaliśmy to z tym, co jest w Czechach, więc no, przykre były wnioski, ale to spowodowało, że jak się jakaś taka dyskusja rozpoczęła, w ogóle jakby światełko nadziei się pojawiło, że w ogóle się o tym w Polsce zaczyna mówić, pisać, to myśmy natychmiast powołali to stowarzyszenie i zaczęli działać w tym kierunku, w sensie jakiejś takiej propagandy, wiedzy, przede wszystkim przekazywania pewnej wiedzy, bo zauważyliśmy, że tak małe pojęcie ludzie u nas mają, no woda to jest tylko wtedy, jak jest powódź, to jest oho, jak źle, i jak woda w kranie, no jest trochę brudna, no to też się. A w ogóle tak prasa, media w zasadzie omijały te tematy.
Ja myślę, że po prostu ktoś, kto liczy się z tym, że Wisła musi być uregulowana, bo kiedyś była taką Wisła nasza, musi być też uregulowana, bo w tej chwili wszystko ze Śląska idzie samochodami. Jedna barka, jedna jedyna, 900 ton, po prostu jedną barką, to ile potrzeba tirów, żeby z Polski... 50 tirów, po prostu tirów musi po prostu przechodzić. I myślę, że ktoś się po prostu wreszcie zajmie po prostu i poprosi ludzi kompetentnych, nie akurat naszych, którzy po prostu będą się, pomogą w tym dokumentacji, zrobienia projektu.
My zauważamy, że jest ogromna zmiana. Ja nie twierdzę, że to jest nasza zasługa, ale mamy tą satysfakcję, że byliśmy po tej dobrej stronie. Znaczy po tej dobrej stronie barykady. Nie? I dlatego...
To znaczy chcieliście zmiany po prostu. Chcieliście...
Sprawa Wisły to jest sprawa przede wszystkim około 1000 lat. To jest kręgosłup państwa polskiego. W każdych warunkach, w różnych okresach historycznych było różnie z tym transportem, bo na przykład Krzyżacy blokowali kiedyś, potem był pokój toruński, to się otworzyło, znowu mogę. Wisła przynosiła ogromne korzyści przede wszystkim miastom. Całej gospodarce. Polska była potęgą w eksporcie zboża, drewna, węgla. Wszystkie, no drewna przede wszystkim, bo wszystkie maszty, podobno w Europie tych żaglowców, to były z polskich Cisów. Ten cały eksport szedł przez Gdańsk.
Ale to ważne to, co pan mówi, bo to jest historyczne wyjaśnienie tego, o czym teraz rząd mówi, a niewiele osób zna dobrze historię, niewiele osób wie, dlaczego podnoszona jest ta sprawa żeglowności Wisły.
Ja powiem może tylko dla porównania. Bo od kilkudziesięciu lat Wisła jest kompletnie zaniedbana, zapuszczona, odwrócone oczy wszystkich polityków, decydentów od Wisły. Natomiast 100 lat temu, w 1903 roku, w rejestrach, które były prowadzone w Warszawie, w ciągu tego roku przepłynęło przez Warszawę 15 tysięcy różnego rodzaju jednostek pływających. Dzisiaj, gdyby policzyć, odliczając kajaki, powiedzmy, czy tego typu, nie wiem, czy by się 15 sztuk znalazło, a 15 tysięcy różnych towarowych, osobowych, pasażerskich, jakichś powiedzmy urządzeń pracujących na tej Wiśle, ale to jest rejestr, to nie są wymyślone jakieś propagandowe hasła, więc to wszystko, no powiedzmy, musi dotrzeć albo już dotarło do dużej części ludzi w Polsce i to szczególnie chodzi o ludzi typu menedżerowie, politycy, samorządowcy. I jest ogromna różnica w stosunku do czasów, w których myśmy zaczynali działalność. Oczywiście to nie, podkreślam, to nie przywiązujemy do tego, że to myśmy spowodowali, bo nasze możliwości są nieduże. Ale nastąpiło jakieś ożywienie. No, dzisiaj mamy Ministerstwo Żeglugi w ogóle, to już w nazwie ma. Przygotowywana jest po 15-letnich opóźnieniach podpisanie tak zwanej konwencji AGN, która umożliwia finansowanie 85% kosztów inwestycji. Unia preferuje i forsuje transport wodny. Naokoło we wszystkich krajach ten transport wodny jest dużo lepszy niż u nas. Białoruś, Ukraina mają dużo lepsze drogi wodne niż Polska.
Czechy.
Czechy, oczywiście, Czechy, Słowacja, no już nie mówiąc o Niemcach, Francji, mało tego, Holandia, oni ciągle budują. To nie to, że to było, bo takie fałszywe teorie były rozpuszczane, takie powiedzmy propagowane. Więc to nieprawda, że to było kiedyś, to jest dzisiaj. No Anglia nawet, wszyscy budują i budują przede wszystkim za pieniądze, głównie Unii Europejskiej. 85% kosztów dobrych projektów pokrywa Unia. No powiedzmy, stan taki, jaki jest u nas, to już nie warto o tym mówić, ale przecież jest europejska sieć dróg wodnych i przez Polskę z wykorzystaniem Wisły idzie kilka takich europejskich takich no, szlaków wodnych, transportowych. Okazuje się, że jedynie Polska uniemożliwia korzystanie z tych szlaków, dlatego że na Białorusi, jak powiedziałem, Ukrainie, one istnieją, one tam można pływać, można wozić towary. I teraz na przykład sprawa transportu, ale to nie jest tylko sprawa transportu, ale sprawa transportu tak wygląda, że w Gdańsku ja słuchałem różnych dyskusji, bardzo poważne gremia się zastanawiają, jak wywieźć miliony kontenerów, które będą, ilość będzie systematycznie wzrastała, ponieważ...
No, terminale są przygotowane.
Tak, i będą dalej rosły te ilości, bo Bałtyk podobno, według tych naukowców, jest jeszcze niedoinwestowany w sensie kontenerów. I teraz jak to wywieźć? No i są rozważane, modernizować koleje, budować nowe szosy pod ciężki transport. Chcę tylko powiedzieć, że transport wodny zużywa 1/3 paliwa, którego potrzeba na przewiezienie tych samych ilości na tę samą odległość transportem lądowym. 1/5 tylko wydziela tych szkodliwych tych CO2 i innych takich gazów. Więc w stosunku do lądowego Na drodze wodnej, czyli na przykład na Wiśle, o ile będzie ona uporządkowana, bo w tej chwili to właśnie, tak jak powiedział kolega, mogą tam pływać barki, które przewożą maksimum to tyle towaru, co maksimum, no powiedzmy, 50 tirów. Ale to też, bo jak 20 barek na Wiśle, to nawet nikt nie zauważy, a 1000 tirów dodatkowych na trasie do Warszawy, no to zauważy każdy. Ale jeszcze wracając do tego, to nie tylko jest sprawa transportu, bo wywieźć te kontenery, no można różnie. Natomiast Wisła, jeżeli mamy budować nowe trasy kolejowe, nowe szosy pod ciężki transport, a Wisła ma płynąć obok, no to jest jakiś paradoks. Przy takich różnicach dla środowiska, które dużo bardziej szkodliwy jest transport lądowy, zresztą wynika to nawet z tego, co powiedziałem o tym wydalaniu gazów i zużyciu paliwa, niż wodny, więc to jest coś dziwnego. Oczywiście to wymaga pieniędzy, ale te pieniądze będą potrzebne, jak się opracuje dobre projekty, które Unia Europejska przyjmie i przydzieli tę swoją składkę, no swoją, 85%. I na to trzeba lata.
W związku z... Panie inżynierze, wejdę w słowo, bo Unia Europejska to Polska 2004 rok, prawda? Tak. Trochę czasu minęło. Wierzę, że wy próbowaliście coś przez ten czas również robić. Stowarzyszenie co prawda istnieje od 3 lat, ale czy ktoś was przez te lata, 12 lat, pytał o zdanie? Mieliście okazję wypowiadać się na ten temat?
Mieliśmy okazję, byliśmy z kolegą poproszeni do Sejmu. Było po prostu naprawdę gremium ludzi, którzy po prostu zainteresowani byli tą Wisłą. I myśmy, kolega tu Zbigniew Tarchalski zabrał głos nawet. Była wiceminister, byli, ale nic się... Po prostu było tylko spotkanie raz i koniec.
Rozumiem, że wcześniej przez te lata też nie.
Nie, przez te lata, znaczy myśmy nie mieli możliwości, no samo stowarzyszenie założyliśmy dopiero 3 lata temu, ale spotykaliśmy często z takimi, no powiedzmy trochę ironicznymi uwagami, że no tyle wyście zrobili w tych Czechach, tam ciągle pracujecie, tyle takich nowoczesnych obiektów, a dlaczego wy nie robicie w Polsce? No to logiczne, no przecież my byliśmy tylko wykonawcami, hydrotechnikami konkretnie, a nie inwestorami, czy po prostu ktoś musi zamówić te roboty, ktoś musi podjąć taką decyzję i jeśli chodzi o gospodarkę wodną, to nie, to jest bardzo mało możliwości, żeby tak zwany kapitał prywatny. Potem, jak już ta rzeka jest porządnie regulowana, zagospodarowana, to oczywiście ten kapitał może budować małe porty, różnie, ale regulacja, zagospodarowanie całej rzeki, takiej na przykład jak Wisła, która jest ogromną rzeką przecież, to jest zadanie tylko dla państwa, dla centralnych władz. To jest niemożliwe. Nawet samorządy nie mogą naciskać, mogą brać w tym udział, ale też nie będą w stanie ponosić takich nakładów i w ogóle w ten sposób się do tego zabierać, bo to jest rzecz kompleksowa. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć właśnie, że to nie chodzi tylko o transport. jest bardzo ważny, ale druga sprawa, jeszcze może ważniejsza, to jest w Polsce jest bardzo mało wody. W związku z tym powinniśmy tę wodę przynajmniej zatrzymywać. W Polsce tak zwana retencja, czyli próby zatrzymania wody, ale zresztą naturalna retencja w lasach czy coś, wynosi 11%. Natomiast w innych krajach, w innych tych wynosi ponad 20%.
A to też jest związane z brakiem pieniędzy?
No, to jest, jeżeli mówimy o Wiśle, bo o to chodzi, no to żeby zagospodarować Wisłę, a przede wszystkim Dolną Wisłę, bo ona ma idealne warunki. Ona, Dolna Wisła, która przynosi, cała Wisła zresztą, która przynosi ogromne straty w tej chwili, powodziowe, kilometry sześcienne wody ucieka do Bałtyku. Przy każdym wyższym stanie, przy powodzi oczywiście. To jest sytuacja na dzisiaj, nie mówiąc o wszystkich innych konsekwencjach. I teraz, jeżeli by się, a jest to bardzo proste w sensie technicznym, zatrzymało tą wodę, wybudowało tak zwaną kaskadę na Dolnej Wiśle, ta woda posłuży dla rolnictwa, społeczeństwa, przemysłu i dopiero potem będzie do tego morza i tak ona tam pójdzie, ale dopiero po wykorzystaniu. I to robią kraje naokoło nas, które mają dużo większą tak zwaną retencję, czyli potrafią tą wodę zatrzymać. A my nie dość, że tej wody mamy dużo mniej, z natury po prostu kraj taki jest, to jeszcze nie, w ogóle nie zatrzymujemy.
Moi goście z zadowoleniem przyjęli fakt, że zapowiedź podpisania konwencji AGN pozwoli nam przystąpić do Europejskiej Sieci Dróg Wodnych i uzyskać odpowiednie finansowanie z programów unijnych. Bo tak przekonuje resort. Dziś to już wszystko. Audycję przygotowała Anna Rębas, a zrealizował Stefan Kotuk. Dobranoc.
W ustach soli smak, okręt nasz jak ptak, świat huśtawką jest, to widać. Popatrz w morza plan, ona jest gdzieś tam, cel ostatni, Atlantyda. Soli smak, okręt nasz jak ptak, morza plan, ona jest gdzieś tam. Soli smak, okręt nasz jak ptak, morza plan, ona jest gdzieś tam. Soli smak, okręt nasz jak ptak, morza plan, ona jest gdzieś tam.